jak się jest u sąsiadów, to przeważnie jest tak, jak my mamy jakby złe zdanie o Niemcach, tak? Czyli o naszych sąsiadach, więc bardzo podobnie jest tam, że Gruzini niezbyt fajnie się wypowiadają o Ormianach. Mhm. O, fajnie, że jesteś u nas, my jesteśmy tacy super, lubimy pomalku, ale do Armenii nie jedź. O nie, bo tam cię nie lubią, tam nie lubią Polaków, tam nie może ci się coś stać. I już człowieka kręci. Czemu ja mam im wierzyć? Mhm. Ja sobie tam pojadę i sam się przekonam.
Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Z pewnością znasz określenie kryzys wieku średniego. To zjawisko, które dotyka wiele osób, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, w okolicy 40. Wokół niego funkcjonuje masa stereotypów. Nie będę ich opisywać, bo większość nie ma pozytywnego charakteru. Ale zdarza się, że kryzys wieku średniego może być czymś najlepszym, co nas w życiu spotyka. Jeśli zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w okolicy półmetka życia, uświadomimy sobie, co tak naprawdę sprawia nam radość, jakie są nasze marzenia i zaczniemy działać, aby je urzeczywistnić, to ta druga połówka życia będzie po prostu magiczna. Tak właśnie jest w przypadku mojego dzisiejszego gościa, Waldka Maliny. Z zawodu tokarz, do 40 jego główną pasją były gry komputerowe. Po 40 Waldek kupił rower w komisie za 300 zł. I to był początek jego rowerowej, a potem górskiej przygody, która trwa do dziś i którą zaraża świat. Mam nadzieję, że także i Ciebie. Zapraszam! Cześć Waldek.
Witam ślicznie.
Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami, bo Ty tych marzeń masz bardzo dużo, wiele z nich spełnionych. Będę też Ciebie pytać o to, jakie jeszcze przed Tobą. Ale tak zupełnie na start, to ja bym chciała, żebyśmy cofnęli się w czasie. Cofnijmy się w czasie o 15 lat. Spróbuj sobie przypomnieć taki swój zwykły dzień. Przychodzisz z pracy, wracasz do domu. I co wtedy?
Ja bardzo dobrze taki dzień pamiętam, bo 15 lat temu to tylko gry, komputer, gry, Xbox. No i to było moje życie, więc łatwo mi jest się cofnąć te 15 lat do tyłu, bo pewnie było tak, że przychodzę sobie z pracy o 14, jem obiad, odpalam konsolę, wrzucam jakąś gierkę, która dzień wcześniej nie została skończona, no i zaczynam grać. I tak sobie gram do jakiejś 22, potem idę spać, idę do pracy, wracam z pracy, wrzucam gierkę, gram i tak sobie to leciało. I tak praktycznie było codziennie.
Pewnie wiele osób tak wciąż ma, a u Ciebie w którymś momencie to się zmieniło. Czy to była taka zmiana, wiesz, za pstryknięciem palca z dnia na dzień, czy to był proces?
No praktycznie tak, no bo to był ten impuls takiego 40-latka. Mnóstwo facetów, no może nie tylko facetów, aczkolwiek jest coś takiego, że przychodzi ta 40, jest takie myślenie jakby... Kurczę, no coś by pasowało jeszcze zrobić, dokonać, czegoś nie zrobiłem, czas mi ucieka i w ogóle już tego czasu coraz mniej. Takie jakieś no, dziwne myśli chodzą po głowie. No i u mnie było podobnie, bo to był dosłownie ten jeden wieczór. Jakaś kolejna gra, jakiś kolejny browarek, bo wiadomo, jak się tak grało, to się jakieś piwko wypiło. No i ten fakt, że ta 40, tak? Że dzisiaj kończę lat 40 i praktycznie nic nie zrobiłem w tym swoim życiu ciekawego.
Czyli to było, gier. To było dokładnie dzień Twoich urodzin?
Dokładnie tak. Jakiś wieczór sobie siedziałem, grałem ten dzień tych urodzin. I tak, dzieciom przykładu nie daję, bo ja gram w dużym pokoju, dzieci grają w małym pokoju. No bo jak ojciec gra, to jest fajne, to my też to róbmy. Tym bardziej, że nie zabrania, więc dlaczego nie korzystać? No i taki impuls spowodował praktycznie zmianę całego mojego życia. Czyli te 14 już lat w zasadzie robi się całkowicie co innego. Nie mam zamiaru wracać. Od tej pory ani raz się nie dosiadłem do żadnej gierki, nawet na komórce, do jakiegoś Tetrisa. Nie interesuje mnie to kompletnie. Poszło to w dobrym kierunku, bo poszło w kierunku podróży. I to bym powiedział takich podróży ekstremalnych, tak? Pod kątem, nie wiem, no, czy tych rowerowych wypraw, czy tych wspinaczek jakichś górskich. I to mnie teraz kręci, to mnie pasjonuje. Czyli to jest tak jakby przejście z jednego uzależnienia w drugie. Tylko bardziej aktywne i bardziej takie cieszące.
Wracając do tego dnia, do dnia Twoich urodzin, do tego wieczoru, to przyszła ta myśl, dobra, 40 lat, trzeba coś zrobić ze swoim życiem i I to była, na tym skończyłeś tego wieczoru, czy już się urodził jakiś konkretny pomysł?
Ja się intensywnie zastanawiałem, co mogę zrobić takiego, żebym coś sobie udowodnił, żeby to było coś mega trudnego do wykonania dla mnie, a żeby to była taka pamiątka, że w tą czterdziestkę coś takiego zrobiłem, co nigdy bym się nie spodziewał, że jestem w stanie to zrobić. No i tak myślałem i wpadłem na pomysł, że może bym tak na rower wsiadł i na tym rowerze pojadę sobie z Sosnowca, bo w Sosnowcu mieszkam, do Świnoujścia nad morze, tam akurat rodzina, i wpadnę do tego Bałtyku z tym rowerem, się wykąpę, i dla mnie to jest taki mega wyczyn, bo przejechać praktycznie całą Polskę na rowerze, jak ja na tym rowerze nie jeździłem od, nie wiem, 20 paru lat, bo się jeździło za młodzieńca. No i tak się jakby uczepiłem tego pomysłu, że to jest fajna myśl i to będzie taka wisienka dla mnie na torcie, na tą 40. No i zrealizowałem. Udało się.
Kiedy masz urodziny?
Maj, 16 maja.
A kiedy wyruszyłeś w drogę?
Wydaje mi się, że dopiero coś tak w lato. Wydaje mi się, że to było lato, kilka miesięcy później. Bo to jeszcze trzeba było nabyć rower, którego nie miałem, jakoś ten rower przygotować, troszeczkę jednak potrenować to jeżdżenie. Może nawet nie kondycyjnie, bo kondycyjnie to tak szybko kondycji się nie złapie. Aczkolwiek tam już była ta wola walki. Ja pamiętam, jak się bardzo zdziwiłem, że w pierwszy dzień, jak wyjechałem z tego Sosnowca, to zrobiłem 160 km na rowerze. Ja nigdy w życiu nawet nie zrobiłem, nie wiem, 50 wcześniej. A tu nagle jechałem, licznik tam pokazywał 160. Wow, to kurczę, nie jest źle, nie? Więc to ciągle było to, że w głowie coś człowiekowi się działo, że coś do czegoś dążył, i tak mam w zasadzie do dzisiaj.
Uwaga, autoreklama. Znasz mnie jako prowadzącą podcast Napędzani Marzeniami. Ale czy wiesz, czym zajmuję się na co dzień? Prowadzę firmę Katalog Marzeń, oferującą prezenty w formie przeżyć. Na www.katalogmarzeń.pl znajdziesz ponad 7 tysięcy propozycji prezentów spełniających marzenia i gwarantujących radość. Będzie mi bardzo miło, jeśli szukając kolejnego prezentu, zajrzysz na Katalog Marzeń.
Konsultowałeś się z kimś przed tą wyprawą? No bo jednak 700 kilometrów, właśnie, nie jeździłeś 20 lat, jak rozumiem, z tą aktywnością.
No słabiutko.
No właśnie. Poza tym sama taka wyprawa, bo wiem, że jechałeś z sakwami, prawda? Czyli tak jakby wszystko we własnym zakresie, namiot.
No wtedy jeszcze bez namiotu, jeszcze nie byłem taki hardkorowy. W ogóle nie miałem też takich sprzętów, nie miałem żadnego śpiwora, namiotu. No po co mi to było, jak życie inaczej, jakby tam sobie przebiegało. Także spałem tak gdzieś po jakichś hostelach, po czymkolwiek, coś tam wieczorem mi się udało ogarnąć, ale też nie było to jakby poplanowane, że już sobie robiłem jakieś rezerwacje wcześniejsze. No nie, był gdzieś dojazd pod wieczór i szukanie jakiegoś noclegu. Czyli tak to wtedy wyglądało. Pod kątem treningów, czy tam rozmowy z kimś bardziej doświadczonym. Owszem, kolegę pamiętam, podpytałem, który wiem, że też dojechał nad morze. Jak co spakować, właśnie jakie tam sakwy nabyć, czyli coś takiego, ale pod kątem jakimś, żeby robić jakąś kondycję specjalną, no to nie, bo ja w zasadzie do dzisiaj gdziekolwiek wyruszam, to jakby nie robię jakby specjalnych treningów pod ten wyjazd. Ciągle zakładam, że mam dobrą psychikę, mocną psychikę, i to jest dość istotne dla mnie i to jest ważne.
A jak wyjeżdżałeś, to wiedziałeś, że to będzie pierwsza podróż z wielu, czy zakładałeś, że okej, 40 lat, zrobię sobie taki prezent, a potem wracam do mojego dawnego.
Miała być jednorazówka. Dam radę, dojadę, będę z siebie dumny, przełamałem coś, wpadnę do tego morza, ucieszę się, potem wsiądę w pociąg, wrócę z powrotem do domu, odpalę w kolejny dzień tą konsolę i będę sobie dalej grał, no bo przecież to jest piękne, fajne i w ogóle przewspaniałe życie. Po co mi jakaś tam aktywność? Tylko nagle to wpadnięcie do morza spowodowało całkowitą zmianę myślenia. Już sama ta podróż przez tą Polskę, rozmowa z ludźmi, spotykanie jakichś różnych sytuacji, tak, że ja sobie musiałem radzić tym. Kurczę, mi się tak wszystko spodobało, że zostało to kontynuowane, bym powiedział, nawet jeszcze bardziej, no bo potem przyszedł świat, przyszła zagranica, przyszły jakieś tam bardziej konkretne podróże.
No właśnie, ja tutaj mam całą listę twoich zagranicznych podróży. Pierwsza była Ukraina.
No ta Ukraina to troszeczkę tej Ukrainy, bo chciałem trochę liznąć za granicę, czyli w ogóle, żeby przejechać sobie przez granicę, zobaczyć, jak ja sobie tam dam radę, czyli Lwów, okolice Lwowa, pokręciłem się kilka dni, wróciłem z powrotem i uznałem, że okej, tylko to trochę jeszcze załatwę wszystko, no bo co to taka, przejechać przez granicę i tam się gdzieś pokręcić, więc fajnie by było gdzieś lecieć, nie? Czyli samolot, pakowanie roweru, rower z sobą zabrać, zwiedzić jakiś kraj typowo na rowerze.
Druga była Gruzja. Dobrze, mam w kolejności. Gruzja, Armenia, Mongolia, Czeczenia.
Azerbejdżan jeszcze.
Okej.
Po Armenii był Azerbejdżan.
Armenia, Azerbejdżan, Mongolia. Czeczenia.
Przy okazji Czeczenii tam jeszcze odwiedziłem Inguszetię, Dagestan, czyli te też takie republiki byłego Związku Radzieckiego. No i o ile pamiętam jeszcze Kazachstan, Bajkał. Bajkał mi się zawsze marzył, żeby rozbić namiot nad Bajkałem i tak spać nad tym jeziorem. Kurczę, no. Jak się ludziom w ogóle mówi o Bajkale, to sporo ludzi mówi, no kurczę, też bym tam chciał być, też bym chciał to jezioro zobaczyć. No i też się udało.
I zrobiłeś to. I ostatnio Wietnam.
Zmiana troszkę kierunku, bo tak się skupiłem na tych dawnych republikach Związku Radzieckiego, bo dobrze się tam czuję. Przyjaźni ludzie, przyjaźne nastawienie, fajna kultura, fajne klimaty, aczkolwiek strasznie podobne trochę do siebie. Po jakimś czasie przyuważyłem, że czy to jest Kazachstan, czy Uzbekistan, czy jakiś inny kraj, to jest już podobne, że ja już to widziałem jakby, tak, że ja już spałem w tej jurcie, ja już jadłem te potrawy i to już tak przestało mnie bardzo ekscytować. Ja pomyślałem, że ten świat jest przecież przeogromny, jest tyle innych krajów. No więc wybór padł na Wietnam i mówiąc szczerze, jestem bardzo zadowolony, że akurat tam trafiłem.
To zanim do tego Wietnamu, ja bym chciała Cię poprosić, pewnie to będzie trudne pytanie i takie troszkę spłycające, bo chcę Cię poprosić, żebyś każdą z tych wypraw no, takim jednym zdaniem jakoś spróbował scharakteryzować, bo no, nie starczy nam czasu, żeby o wszystkich opowiedzieć. Ale taka, co masz w głowie, jak przypominasz sobie Ukrainę? Powiedziałeś krótko, pokręciłeś się, nie wiem, początki, tak pewnie.
No może ta pierwsza styczność w ogóle z zagranicą, bo ja wcześniej nigdzie też nie wyjeżdżałem, więc tutaj taka no troszeczkę tej zagranicy, ale już coś innego, tak? Już musiałem sobie tam językowo po rosyjsku sobie przypomnieć, jak się rozmawia, już tam styczność z tymi, no z innymi ludźmi, tak? Z inną trochę nacją.
Czyli takie
może coś w tym stylu.
Zdobywanie doświadczeń, odwagi,
tak,
pewności
siebie. Tak, pomalutku, że się dało, nie? Że człowiek przekroczył tą granicę, przejechał. No później ta Gruzja. No Gruzja to już w ogóle taki przełom, początek, bo fajnie, że wybór padł na Gruzję całkowicie przypadkowo. Gruzini strasznie przyjaźnie nastawieni do Polaków i to jest tak do dnia dzisiejszego. No i od tego czasu ten Kaukaz mi się bardzo spodobał, bo przepiękne góry, przepiękne widoki, przyjaźni ludzie. No ja się czułem, jakbym był u siebie w Polsce, a nawet być może lepiej, więc uznałem, że ten Kaukaz jest właśnie takim moim jakby przeznaczeniem. A potem sąsiedzi, czyli Armenia, która graniczy z Gruzją. I teraz, jak się jest u sąsiadów, to przeważnie jest tak, jak tak, my mamy jakby złe zdanie o Niemcach, tak, czyli o naszych sąsiadach, więc bardzo podobnie jest tam, że Gruzini niezbyt fajnie się wypowiadają o Ormianach. O, fajnie, że jesteś u nas, my jesteśmy tacy super, lubimy pomalku, ale do Armenii nie jedź. O nie, bo tam cię nie lubią, tam nie lubią Polaków, tam może ci się coś stać. I już człowieka kręci. Czemu ja mam im wierzyć? Ja sobie tam pojadę i sam się przekonam. Po czym jedzie, że się okazuje, że ci Ormianie są tacy sami jak Gruzini. Tak samo przyjaźni, otwarci, uśmiechnięci, no jest super, nie? Ale źle mówią o Azerach. Czyli znowu kolejny, dobra, jedziemy do Azerbejdżanu, zobaczymy, co tam jest grane. I tak się to jakoś tak... Później ta Mongolia, czyli jakby chciałem sobie podnosić tą poprzeczkę zaraz wyżej. Wiedziałem, że Mongolia, no to no, pustka, tak? Dzicz, stepy i to wszystko. No, 3 miliony mieszkańców w kraju, 5 razy większym od Polski. Więc spotkanie potencjalnego kogoś, no to nie będzie takie proste. Pojechałem, przejechałem tą Mongolię, na jakąś część Mongolii, no wiadomo, aczkolwiek przeżyłem, super wyprawa, super fajnie. No i tak poleciało, no to co teraz po Mongolii, no może Czeczenia, przecież tam jest tak groźnie, przecież ci terroryści zarośnięci, no to coś dla Waldka idealnie. Jedź, przekonaj się na własnej skórze, co się stanie. No nic się nie stało. Piękny kraj, no teraz wiadomo, wojna i te sprawy, więc nie, niedostępny dla nas, ale 2017 jak najbardziej. No i tak to po kolei potem leciało. W każdym kraju jakieś przygody, w każdym jakieś rzeczy, które można potem opowiedzieć, bo dla mnie najgorsze co jest, to że nic się nie będzie działo, że ja tam dotrę i to będzie taka zwykła przejażdżka, no nic się nie dzieje, jadę, pedałuję, nikt mnie nie zaczepia, z nikim nie rozmawiam, nie wiem, jakieś zwierzę mnie nie atakuje, cokolwiek, nikt mnie nie chce porwać. No to taka nuda totalna, nie? Ja potem wrócę i co ja będę tym ludziom opowiadał? No bez sensu, nie?
A jednak się działo.
Zawsze coś tam się kręci, zawsze coś się dzieje.
No bo wszystkie te wyprawy to już były wyprawy z namiotem.
Tak, wszystkie już kolejne, czyli od Gruzji, tak, już zrobiłem się taki bardziej ekstremalny. Czyli namiocik, który naprawdę jest mega super rozwiązanie, bo się jest niezależnym kompletnie od niczego. Czyli tak, jeżeli masz rower, pedałujesz, masz środek transportu. Jest namiot, śpiwór, gdzie się rozbijesz, tam śpisz, W tych krajach nie ma żadnego problemu.
No właśnie, czyli nie pole kempingowe, tylko gdzieś tam po drodze.
Przy domu, przy wiosce, w lesie, no, mhm. na pastwisku, no, gdziekolwiek. A często, gęsto to się kończy w ten sposób, że człowiek rozbija ten namiot, ktoś go wypatrzy z daleka, mhm. o, ktoś tam z namiotem, coś już, przychodzą ci ludzie, kto ty jesteś, skąd przyjechałeś? No, z Polski podróżuję. A czemu ty tu śpisz? No, bo chcę się przespać. No, ale to jak, pod namiotem, taki gość z dalekiego kraju, zwijaj ten namiot, chodź do nas do domu, my cię tu ugościmy. I wielokrotnie tak się kończą takie rozbijania namiotów, że się idzie potem i poznaje ludzi. Co też uwielbiam.
No właśnie, o to chciałam cię spytać, o to jak nawiązujesz te kontakty z miejscowymi, ale to rozumiem, że sposobem jest to, żeby rozbić namiot w miejscu, gdzie jest jakaś tam chata w zasięgu wzroku i z dużym prawdopodobieństwem ktoś po prostu podejdzie.
No, może się tak stać, ale to też nie jest tak, że ja to robię jakby chcąc, żeby tak się to wydarzyło. Nieraz bym powiedział nawet, że chcę mieć trochę tego spokoju. Mhm. Bo po całym dniu pedałowania. Dni są różne. Może być jakiś dzień w ulewę, tak? Że się jedzie cały dzień. Zresztą też jeździć na rowerze, wiesz jak to jest. Może być jakiś upał 40 parę stopni i ty masz dość wszystkiego. Chcesz się walnąć w tym namiocie, przespać do rana. Nie da rady, bo ktoś przychodzi. No i ty przecież jesteś otwarty. Nie możesz tak odmówić, że no jak to przyjechał, zapraszamy, a on tak odmawia, bo dla czegoś tam. Nie? No więc trzeba się sprężyć, iść i nie zawierać te znajomości. Mhm. Czasami na siłę.
Na siłę początek, ale słyszę, tak, no, słyszę
potem
od
już
ciebie,
się to skręca i już nie ma tego na siłę. Zawsze jest tak, że jestem mega zadowolony, że w tym miejscu się znalazłem z tymi ludźmi. Mamy teraz internet, tak, jest teraz Facebook, są te media społecznościowe i te kontakty są utrzymane, mijają lata. A dalej my się gdzieś tam obserwujemy, dalej jakieś tam wiadomości, co, gdzie, jak u nas, co się dzieje. Ja wiem, że też bym teraz gdzieś tam kiedyś pojechał, do któregoś z tych krajów, gdybym wrócił. I mam do kogo jechać, są znajomi.
I skąd Wietnam? Właśnie dlaczego zmiana rejonu świata?
Wyzwanie. W Wietnamie jest taka pętla poprowadzona przez góry, w sumie taka droga, około 400 km. To jest tak na wysokości około 2000 się jeździ. Jeżeli wpiszecie w internecie pętla Hazan, no to jest to opisane jako najciekawsze miejsce w Wietnamie, że jesteś w Wietnamie, no musisz to zobaczyć, musisz to przejechać, musisz to zwiedzić. Generalnie na skuterkach, na motorkach, no bo pętla jest poprowadzona przez te wszystkie przełęcze i to na tym polega, że codziennie masz podjazdy, zjazdy i tak przez te 400 km. Więc na rowerze to jest niszowa, żeby tam ktoś sobie na tym rowerze się męczył i pedałował. No dla mnie na skuterku nie byłoby to żadne wyzwanie, ja bym w ogóle nawet nie brał pod uwagę, że ja tam pojadę i sobie na skuterku przejadę i 3 dni lajcik, ale na rowerze, na tym moim starym rowerze, z tym obciążeniem, z którym podróżuję i kurczę, już mi to wsiadło w głowie, że fajnie by było to zrobić, przynajmniej się zmierzyć z tym wyzwaniem. No i udało się, 8 dni zaliczona, zamknięta.
Ile to jest przewyższeń? Bo tak mierzymy, prawda?
No właśnie, ciężko, no wiem, ale ciężko mi jest się określić, bo nie mogę znaleźć nawet w internecie tych informacji. Ja jestem takim trochę staromodnym i ja sobie nie śledzę tej trasy na komórce.
No właśnie, gdzie tutaj zegarka?
Nie mam czegoś takiego, czyli zwykła mapka, licznik rowerowy i jakby nie jest to dla mnie takie mega ważne, tak? Mam te zdjęcia, są, nie wiem, te moje podjazdy, wszystko jest gdzieś tam udokumentowane, są jakieś filmiki i to jest dla mnie tam istotne. A tu nie do końca sobie zdaję sprawę, co tam w ogóle się działo.
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy o historii twojego roweru. Teraz wspomniałeś, że na tym swoim starym rowerze, bo to też jest ciekawa historia i taki element bardzo ważny twoich podróży, prawda? Na czym jeździsz? Co to za sprzęt?
To miała być taka jednorazówka, czyli chodziło o to, że na to morze, jak już miałem zamiar się wybrać, a nie miałem roweru i też nie miałem jakoś zbytnio pieniążków, finansów, żeby tam nie wiadomo co kupić. No to kup sobie w komisie, Waldek, jakiś stary rower. No to idziemy do komisu z kolegą, no i stoi jakiś stary rower. Ile za ten rower? 350 zł. No, za dużo. 300 mogę dać. Dobra, dawaj 300 i bierz. No to ten rower za 300. Pokancelowane koła, podzewiały cały, no to jeszcze go tam trochę do naprawy, żeby go podrasowali, bo to na jeden raz i wystarczy, nie? Po czym ten jeden raz, jakby, tak jak wspomniałem, się wszystko pozmieniało w tym moim myśleniu, no i uznałem, że ten rower mi przyniósł szczęście. Jeżeli gdziekolwiek mam dalej podróżować, to jakby no w takiej symbiozie z taką rzeczą, żebyśmy to robili razem, tak? I on w jakiś sposób, no taki metalowy przedmiot, a mi się odwdzięcza, bo mimo tego, że no już troszkę modyfikacji tam nastąpiło, bo z czasem niektóre elementy, wiadomo, się psuły, trzeba było zastąpić innymi, aczkolwiek on jest bezawaryjny. My gdzieś ruszamy, czy to wstep, czy w góry, czy gdziekolwiek i jedziemy i przejeżdżamy, robimy trasy.
I ile już?
I nie mam zamiaru go zmienić. Nawet gdyby, już tylko dokończę, gdyby się okazało, że nie daj Boże, ktoś mi go skradł, ukradł, coś się z nim stało, no to ja chyba bym stracił sens tych moich wyjazdów i ja sobie siebie nie wyobrażam na jakimś pięknym gravelu, że Waldek sobie pedałuje na lajcie. Nie, mam na tym rowerze, jeżeli mam coś dokonać, to jeszcze na nim. Kilometrów. Też jakby sobie tego nie zliczam. Podróże, no te podróże ograniczają mnie, w sensie ogranicza mnie urlop, więc te podróże nie są jakieś mega długie. 3 tygodnie to jest maks. Nie jestem w stanie, bo jeszcze oprócz tego inne rzeczy robię, więc no, to nie jest tylko rowerówka. No po jakieś 1000-1200 kilometrów to jest wszystko. Bo też na początku starałem się gonić, bo myślałem, że te kilometry są mega ważne. Że jak pojadę na taką wyprawę, to ja muszę tam natrzaskać 1500, żeby potem przyjechać i pokazać, ale ja tych kilometrów. I sporo rzeczy mi uciekało. Bo ktoś mnie zatrzymywał, nie, ja jadę, bo dzisiaj muszę zrobić limit dzienny, sto ileś. Tu jakiś piękny kościół, nie, bo kurczę, już jest 16, nie zdążę gdzieś tam dojechać. Tu jakiś zamek, nie zatrzymuję. I to potem uznałem, że to jest całkowicie bez sensu. Bo te kilometry nie mają jakby większego dla mnie znaczenia. Ta podróż, to poznawanie, oglądanie i ten luz też taki. Bo przecież tu się człowiek goni tą pracą, tym wszystkim, tym życiem codziennym i teraz tam mam jechać i znowu się gonić. No nie, no bez sensu, nie? Tam mam wyluzować.
Dobrze, że to mówisz, bo widzisz, sama się złapałam, że pytam cię o przewyższenia, pytam cię o odległości, czyli właśnie pytam cię o te liczby. No ja noszę zegarek i patrzę na tę liczbę kroków, na te odległości, a fajnie jest posłuchać właśnie takiego innego punktu widzenia. Czyli co? Ta droga, te widoki, ludzie, luz, wolność, tak? To jest...
Chociaż trochę tej wolności. Chociaż troszeczkę spróbować liznąć. No i wrócić, naładować te akumulatory, bo zawsze wracam taki wow, tak? Że coś zobaczyłem, coś zrobiłem. Potem zaczyna to wow powoli spadać, bo wiadomo. Ale już jest kolejny wyjazd. Już jest kolejne jakieś wyjście. I znowu można jechać, znowu się doładować, znowu wrócić. I tak się to jakoś tam kula kręci.
Wiesz co, nawet mam tu takie pytanie, którego nie zadam, ale właśnie tak trochę jako ciekawostkę, bo mam takie pytanie o statystyki i o takie najróżne, najdłuższe, najtańsze, najdroższe, najtrudniejsze. To ja ci tego pytania nie zadam.
Ciężko mi było odpowiedzieć.
No teraz rozumiem.
Pod kątem to prościej.
No tak, bo tam góra ma konkretną wysokość.
Dokładnie, przynajmniej wiem, na co wchodzę. No tam już bym musiał się orientować, co jest grane.
Tak, do gór to za moment, a chciałabym jeszcze... poruszyć ten aspekt finansów, bo dużo osób no, ma w głowach takie blokady, że nie zrobię tego, że przychodzi do nich jakieś marzenie, pomysł, cel, ale się pojawia, no nie dam rady, bo to za drogo. Nie dam rady, bo nie wiem, nie umiem, bo się boję. To może od tego za drogo zaczynając właśnie. Jaki to jest rząd wielkości pieniędzy?
Wszystko jest kwestią, za ile dostaniemy bilet na samolot, no bo to jest podstawa. No później już na miejscu, tak jak wspomniałem, namiot, rower, tanie, jedzonko gdzieś w drodze kupowane, więc to na miejscu to już naprawdę można wszystko tanio ogarnąć. Przeloty, no różnie, trzeba polować. Najtaniej leciałem właśnie do Czeczenii, bo za 400 bodajże 20 parę złotych, gdzieś tam jeszcze mam fotkę, miałem przelot w tom i z powrotem z rowerem. Za 400, więc ktoś nie powie, że to są drogie jakieś tam podróże.
Tak.
No akurat taki kierunek i trafił się, fajna oferta. Gruzję, Armenię, tutaj te kraje można zrobić w granicach no, do 3000 zł za taką podróż, bo też bilet się dostanie w granicach 1000 zł, 1500, no różnie to jest. Na miejscu już jest tanio. No też zależy, co kto oczekuje, no bo jeżeli ktoś jedzie, będzie chciał spać w hotelach wypasionych z basenem, będzie chciał jakoś, nie wiem, no wydawać te pieniążki na coś, co mu sprawia przyjemność, no to wiadomo, że tych pieniążków wyda dużo więcej, a jeżeli jemu wystarczy kontakt z naturą, jeżeli on się cieszy tym, czym się cieszę ja, no to no co mi więcej do szczęścia potrzeba, no to tylko żeby tam pedałować i podróżować, no.
Okej, czyli finanse
nie są aż takie istotne.
Dokładnie.
No, można to przeskoczyć.
A w międzyczasie dają znać, że promują realizację marzeń na różne sposoby, także poprzez program stypendiów Dream and Do. Jak to działa? Ty masz marzenie, a my pomagamy ci je zrealizować. Możesz też pomóc nam, robiąc zakupy w sklepie, z którego cały zysk przekazujemy na spełnianie marzeń stypendystów. Zajrzyj na dreamanddo.pl.
A druga taka blokada, przed którą ludzie stają, boję się.
No kiedyś chyba też tak miałem na samym początku. Pamiętam w tej Gruzji, to tak mi się ręce trzęsły, jak ten rower wyciągałem. No po prostu jestem w obcym kraju, oni do mnie po jakiemuś mówią, po gruzińsku. Ja w ogóle nie wiem, co jest grane. No i potem, kurczę, gdzieś to zeszło z człowieka. Jak ruszył, jak zaczął pedałować, zaczął kręcić tymi kołami, nagle ktoś rozmawia, zaczepia, gdzieś się ten kontakt łapie i nagle po tym jednym państwie już zobaczyłem, że wcale nie ma czego się bać, że ci ludzie wszędzie są bardzo podobni, bo albo spotkasz ludzi dobrych, albo spotkasz ludzi złych i to jest bez względu na religię, bez względu, nie wiem, na wiek, na cokolwiek, no po prostu ktoś staje na twojej drodze i ty nie masz pojęcia, z kim ty tutaj rozmawiasz. Ale jeżeli ty jesteś otwartym człowiekiem, jeżeli ty pokazujesz, że no, że przyjechałeś tutaj, chcesz pozwiedzać, że szanujesz ten naród, że nie wiem, no to oni też to tak odbierają. Niejednokrotnie się tak zdarzało, że tak jak mówię, no w różnych sytuacjach bywałem. Tutaj u nas w Polsce bym sobie nie pozwolił, powiedzmy, bo bym się bał, że mnie okradną, coś mi się stanie, a tam się czułem całkowicie bezpieczny.
No ale powiedziałeś, albo spotkasz ludzi dobrych, albo spotkasz ludzi złych. Spotkałeś złych?
No bo potencjalnie ci źli ludzie też gdzieś tam na pewno są. I to też niemożliwe, żeby przez tyle różnych przejechanych krajów, przez tyle jakichś dni spędzonych w różnych dziwnych miejscach, kogoś złego nie spotkać. No ale być może ten zły człowiek nie miał powodu, żeby mnie coś osobiście zrobić. No przyjechał jakiś fajny, kurde, koleś, fajnie tutaj gada, ma naszą flagę wystawioną na rowerze, bo też taka jedna drobna rzecz. Tutaj wspomniałem wcześniej o albumiku, który z sobą zabieram i też ten albumik jest fajną, wydaje mi się, rzeczą.
Poczekaj, o albumie to mi powiedziałeś jeszcze poza kadrem, to tak może jest. Też opowiedz o tym.
No, dwie takie rzeczy, które coś świadczą o człowieku, a nie znając języka można się jakoś fajnie pokazać. Czyli albumik, nie żaden jakiś wypasiony sprzęt, tablet czy coś, bo jedziesz do biednego kraju, głupio by było wyciągać jakieś takie no, cywilizacyjne wynalazki, że tu jakiś bogacz przyjechał. No nie, przecież ja jestem zwykłym hutnikiem, jestem zwykłym robolem fizycznym, tak? Więc taki jestem trochę jak oni, w sensie ci biedni ludzie. Więc taki albumik ze zdjęciami, zdjęcie z rodziną, tak? Żeby pokazać, że mam rodzinę, że mam żonę, że mam dzieci, zdjęcie z psem, zdjęcie mojego mieszkania, zdjęcie jak na tukarce pracuję. Przedstawiam się w ten sposób. Zdjęcie z jakichś poprzednich wyjazdów. O, ten facet tu był, w tym kraju był, o kurczę, w tym, a teraz jest u nas. Już to jest fajnie postrzegane. I flaga. Zawsze w każdym kraju, w którym jestem, zawsze mam flagę tego danego kraju. Polska flaga, owszem, jak najbardziej, ale flaga Mongolii, flaga tego Azerbejdżanu, czegokolwiek, tam gdzie jestem, też to jest według nich, że ja szanuję ten naród. Że przyjechałeś ty do nas i ty nie masz tylko swojej flagi, skąd pochodzisz, tylko masz naszą. I to jest takie wow, że ty jesteś taki dobry człowiek. Nie? I to jest taka podstawa, żebyś się pokazania, bo ja taki też jestem na co dzień. Ja tego nie udaję, to tak po prostu ze mnie wychodzi. A mogę to jakby w ten sposób przedstawić.
A dochodziłeś do tego sam, czy też masz jakiś no tutaj, przewodników, tak to nazwijmy?
Ludzi? Te dwie rzeczy akurat sam sobie wymyśliłem. Jakoś tutaj nie miałem tak wzorca. Tak do mnie dotarło, że byłoby to fajne, miłe i tak funkcjonuje do dzisiaj.
Byliśmy przy tych złych ludziach, właśnie. Czy spotkałeś się faktycznie z jakąś taką trudną sytuacją, czy te, nazwijmy to, twoje amulety cię tutaj właśnie strzegą?
Zdarzały się sytuacje, które jakby przeze mnie były źle postrzegane. Wszystko było okej, ale ja jakby nie rozumiejąc tej danej sytuacji, co się tutaj dzieje dookoła mnie, nie znając jakiegoś języka, w którym oni tam między sobą rozmawiają, wydawało mi się, że coś się dzieje złego. I nie za bardzo wiedziałem, jak postąpić. Po czym się okazywało, że nic się złego nie dzieje, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Tylko ja sobie sam się wkręcam jakby w to, że coś tu za chwilę się wydarzy takiego no niefajnego. Także tak stricte coś złego nigdy mnie nie spotkało. No i mam nadzieję, że nigdy nie spotka.
A to też jest bardzo cenne, co powiedziałaś, bo wydaje mi się, że my w ogóle mamy, my jako ludzie, taką tendencję do tego, żeby sobie dopowiadać, dowyobrażać i to właśnie w tą stronę zło, w sensie, że mogą jakieś złe rzeczy się zadziać. To jest z jednej strony naturalne, bo to pozwala nam zapobiegać tym sytuacjom, ale z drugiej strony no, prowadzi gdzieś czasem właśnie na manowce tak naprawdę, więc...
No można jakąś taką sytuację źle odczytawczy podjąć jakąś bardzo złą decyzję w ramach, nie wiem, obrony niepotrzebnej przed czymś, no, zrobić komuś krzywdę. Coś tak. się może wydarzyć złego i to w kompletnie no, niepotrzebnej sytuacji. Więc ja zawsze tak staram się doczekać do końca. Tym bardziej, że już wiem, że już kurczę, kiedyś tak coś podobnego było i przecież nic się nie wydarzyło. To pewnie teraz jest podobnie. No i tam mija jakiś czas, no faktycznie jest podobnie, wszystko jest okej. Schodzi do ciśnienia z człowieka i już jest normalnie.
Rozmawialiśmy o rowerze, a w którymś momencie do tego roweru doszła nowa aktywność i to też na takim poziomie ekstremalnym, myślę, że można powiedzieć. Góry. Skąd one się pojawiły?
No, wydaje mi się, że to jest ciągle związane z tą naturą, czyli to, że ja kocham naturę, że kocham przyrodę, tak? Że jeżeli to jeszcze mogę wiązać z aktywnością, no to jak najbardziej, czemu nie robić? Znowu chyba czysty przypadek, bo góry, no okej, gdzieś tam po tych górach zdarzyło się przejść z rodzinką, tak, standardowo nadmorskie oko, człowiek kiedyś tam się przespacerował, czy gdzie indziej, czy gdzieś po Beskidach, ale nigdy, żeby jakieś wysokie góry, nigdy, że zimą, bo przecież niebezpiecznie, bo przecież, nie wiem, lawiny schodzą, odmrożenia i tym podobne rzeczy. I znowu wyjazd ze znajomymi. Jeden, jedyny wyjazd w Tatry Zachodnie, gdzieś mi namówili, że jedź, zobacz, będzie fajnie, zobaczymy. Ja mówię, nie, kurczę, no w zimie, jedź, przejedźmy się. Pojechaliśmy. Jedno wyjście, doszliśmy na Grzesia, potem na Rakoń. Była piękna pogoda, praktycznie zero turystów, czyli to, co też w górach jest ważne, że ta cisza, ten spokój, te uśnieżone szczyty. No i znowu ten jeden taki raz, że tak się rozejrzałem i mówię, kurde stary, czemu ty przez te 45 lat swojego życia też nigdy w Tatry nie pojechał zimą? No przecież tu jest tak pięknie, tak fajnie. No i znowu pach, no to teraz trzeba by było to robić, nadganiać, żeby zdążyć znowu jeszcze coś zobaczyć. A potem to już szybko poszło. To jak w styczniu byłem pierwszy raz na Grzesiu, na tym Rakoniu, przepraszam, no to już w marcu jechałem w Alpy. Już z jakąś ekipą się zgarnąłem, już wchodziliśmy tam na jakieś szczyty tysiące. Co prawda się nie udało, no ale już dla mnie to było znowu jakby nowe doświadczenie. A potem to już poleciało.
No właśnie, teraz na pewno nie mam wszystkich tutaj twoich gór wymienionych, ale z tych większych, czy właśnie takich naj, pod pewnym względem, no to mamy Rysy, Mont Blanc, Kazbek, Pik Lenina i Aconcagua. To najwyższa góra spośród dotychczasowych.
Najwyższy Pik Lenina.
No, a okej. Okay.
Mhm. Tak. Te góry, które wymieniłaś, no było tam trochę tego więcej, szczególnie tutaj w Europie, czy tam w Pirenejach, aczkolwiek to też nie są żadne takie, ja znowu się nie uważam za jakiegoś mega człowieka obeznanego z tą górską spinaczką. Czyli to nie są, no nie są może to takie szczyty bardzo wymagające. Ja nigdy się nie będę uważał za jakiegoś tam himalaistę, że gdzieś tam nie wiadomo na jakie trudne góry będzie wchodził. Aczkolwiek uważam, że te szczyty jeszcze są dla kogoś takiego jak ja, który no ma trochę tej kondycji, troszeczkę już tam jakiegoś doświadczenia zdobył, że są do spróbowania przynajmniej, do zrobienia.
Ale wiesz, ciągnie cię coraz, wyżej. Wyżej.
Dokładnie, no tak jest, bo zrobisz te trzy, no to myślisz, cholera, dałem radę, no fajnie by było wejść na cztery. Marzenie życia na czwórce się skończy. Wchodzisz na tą czwórkę. Kurczę, no ale lekko poszło, no łatwo i przyjemnie. No to może by piątkę zaatakować. No to jedziesz, no i tak to się kręci, nie? Aczkolwiek no jest ograniczenie. Jest ograniczenie finansowe. Bo o ile jeszcze tutaj te szczyty można w miarę fajnie finansowo zrobić. No ja też bez agencji. My też bez agencji dogadujemy się sami. Akurat wybieramy takie szczyty, które są, wymagają zezwoleń. Ale tylko płaci się za permit, za pozwolenie i można sobie samemu działać. Jeżeli już by poszło gdzieś o ośmiotysięczniki zdobywać, to obojętne jakie ośmiotysięczniki, to już są naprawdę bardzo duże pieniążki. Ja też nie jestem fanem zakładania sobie jakichś tam zrzutek tym podobnych rzeczy, żeby ludzie mi dawali pieniążki jakby na moje przyjemności, bo ja uważam, że nie wiem, zbieranie na chore dzieci, zbieranie na cokolwiek, to jest mega ważna rzecz, a nie jakby moja przyjemność. Oczywiście ja nie neguję, każdy sobie robi jak uważa, no ale ja nie, no więc nie jestem w stanie jakby takich mega dużych kwot uzbierać, żeby atakować jakieś ośmiotysięczniki, ale są też niższe góry, które są też bardzo, bardzo trudne. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to w tym roku, w maju będę atakowała na Alasce, Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Szczyt wymagający, trudny. Nie wiem, że dostanę konkretny wpierdziel. To mnie już cieszy.
To trzymam kciuki właśnie za tą górę. Wiesz co, tak powiedziałeś, nawiązując do tych zrzutek, tak o czym mówisz, rozumiem to, o czym mówisz. Z drugiej strony ty inspirujesz. Inspirujesz, pokazujesz ludziom, że nieważne, co robią w życiu, tak na co dzień, to mogą robić więcej i to nie po to, żeby po prostu zrobić więcej, nie po to, żeby nabijać te kilometry, te liczby czy jakieś własne rekordy, ale po to, żeby żyć tą pełnią życia i kiedyś powiedzieć sobie, wow, ale to moje życie było naprawdę fajne. Więc
chociaż część tego życia.
Tak.
No dużo ludzi ma te swoje marzenia. No może bym powiedział, nawet większość ludzi ma jakieś marzenia, bo każdy jakieś marzenia ma. I teraz kwestia ruszenia, żeby spełnić te marzenia. Nie każdy jest w stanie się odważyć. No i tak, taki gość mi się wydaje, jak ja, w jakiś sposób jest w stanie pokazać przez to, co robi, że kurczę, nie jest to wcale takie trudne, że wystarczy naprawdę trochę chęci, trochę odwagi i te marzenia można spełniać, a przynajmniej spróbować. I to też nie musi być od razu z wysokiej półki atakowanie siedmiotysięczników pomalutku, po kolei. Jedźmy, nie wiem, Beskid Żywiecki pochodzić, przespać w jakiejś chatce, coś zobaczyć w ogóle i tak kolejne etapy, jeżeli to cię wkręci, jeżeli to cię ciągnie, no to pewnie będziesz osiągał różne fajne rzeczy, coś robił.
Ciebie można spotkać w różnych klubach, schroniskach, piknikach, gdzie opowiadasz o swoich poszczególnych wyprawach. Podlinkujemy do tej rozmowy twój profil na Facebooku, bo tam rozumiem, że ogłaszasz właśnie, rozumiem i widziałam, że ogłaszasz te kolejne prezentacje. Ja już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, pytam zazwyczaj gości właśnie o to, co mają dalej w planach? To rozumiem, że w twoim wypadku to jest to Denali. Mega kibicuję, trzymam kciuki, będę obserwować.
Będzie bardzo zimno, ale tak ma być.
Czy coś dalej jest też na twojej liście, czy raczej tak jedna wyprawa do...
To może planujesz tak, tak na jeśli jedną chodzi wyprawę. O ten rok, no to górki, czyli właśnie to Denali, czyli no dla mnie jakby najtrudniejsze do tej pory wyzwanie, przynajmniej ja tak uważam, którego chcę się podjąć. I potem wrzesień, kolejna wyprawa rowerowa, bo to też nie może być tak, że ja się skupiam na górach, a rzecz, która jakby zapoczątkowała to wszystko, zostanie odstawiona do kąta. Więc nie. I w przyszłym roku, w tym roku, być może po raz pierwszy, bo zawsze samotne podróże, zawsze uważałem, że to jest moja podróż, że ja nie chcę tego dzielić z nikim, ja się mam sam cieszyć, ale jest syn, który też się aktywnie wciągnął, który no, jest dobry, jest, bym powiedział, nawet lepszy ode mnie na tym rowerze. Więc uznałem, że fajnie by było go wciągnąć też w te podróże w takie dalekie, dalsze, żeby mu przeczyć tą drogę, bo ja myślę, że jest z niej duży potencjał i on jeszcze nie jedno w życiu osiągnie i zrobi. Więc wspólny wyjazd. No na razie w planach jest Tajwan. Być może ten Tajwan, tam jest taki super podjazd, 120 km do góry z dużymi przewyższeniami. Tam już będę mógł się określić, jakie były te procentowo podjazdy, bo będę miał to rozpisane. No jeżeli nie ten Tajwan, bo coś się wydarzy, bo to w tym świecie teraz jest strasznie różnie, nie można nic przewidzieć, zakładać. No to został jeszcze Tadżykistan, został jeszcze Kirgistan z tych dawnych republik. Może tam uderzymy, zobaczymy. W każdym razie pierwsza wspólna wyprawa. Sam jestem ciekawy i podekscytowany, bo różnica wieku, różnica w sprzęcie, no jak w ogóle się dogramy, jak to nam wszystko pójdzie. Coś nowego. A w przyszłości, o tylko może jeszcze skończę, no bo fajnie by było jeszcze znowu podnieść tą wysokość. W tym momencie ten pik Lenina 7134. Fajna wysokość, ale żeby, tak jak wspomniałem, nie było to jakiś mega kosmos, kosmiczne pieniążki. W Chinach jest bardzo fajny szczyt, 7500 metrów. Można go zrobić bez agencji, można go zrobić we własnym zakresie i być może w przyszłym roku będę próbował podnieść tą moją poprzeczkę trochę wyżej.
To też mega kibicuję, trzymam kciuki. I słuchaj, tak na koniec, ja pytam moich gości, że gdybyś miał taką władzę, żeby w umysłach naszych widzów i słuchaczy została taka jedna myśl z tej naszej rozmowy, bo tu padło wiele ważnych i wartościowych słów, ale taka jedna myśl, to co byś chciał, żeby co to było?
No żeby każdy chyba w tym swoim życiu przeżył jakiś taki chociaż jeden, ja już nie mówię wiele momentów, ale jeden taki moment, o którym zawsze marzył, który wierzył, że można zrealizować, spełnić. No i żeby wiedział na te swoje stare lata, jak tam już kiedyś przyjdzie odchodzić, że kurczę, no udało się, zrobiłem coś takiego, że łatwiej mi teraz już jakby odejść, tak? Że gdzieś się nie zawahałem, że gdzieś przekroczyłem jakąś granicę, której nigdy nie przypuszczałem, że przekroczę. Żeby tak chociaż jedno się coś takiego przydarzyło w życiu człowieka.
A pomagają w tym właśnie takie rozmowy i słuchanie i oglądanie, podglądanie właśnie ludzi, którzy robią takie inspirujące rzeczy jak ty. Więc ja bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję...
Za zaproszenie i za rozmowę.
Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę tutaj tak zainspirujemy do tego, żeby coś fajnego zrobić w swoim życiu.
Oczywiście, nie muszą być setki, wystarczy jedna, jedyna osoba, która posłucha i być może ruszy tą samą drogą.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
Po tej rozmowie cisnął mi się na usta słowa: Waldek, jesteś super! Uwielbiam gości, którzy emanują taką pozytywną energią. Ona mi się bardzo udziela. Mam nadzieję, że tobie również. Niejednokrotnie zadawałam sobie pytanie, czy to pozytywni ludzie robią takie niesamowite rzeczy, czy fakt, że ludzie robią niesamowite rzeczy sprawia, że są super.
Po blisko 100 rozmowach wiem, że to działa w obie strony, bo jesteśmy tym, co robimy, a robimy to, na co się zdecydujemy. Ja zdecydowałam, że w tym roku będę zdecydowanie bardziej aktywna fizycznie. Spacery, rower, bieganie, joga i trochę treningu siłowego to mój plan. Jak na razie idzie mi całkiem nieźle, a takie rozmowy mnie pozytywnie nakręcają, więc myślę, że dalej będzie równie dobrze. A jak to jest u Ciebie? Daj znać, jakie masz przemyślenia po dzisiejszym odcinku i do zobaczenia już wkrótce.